studiu Adam Słomka, przewodniczący KPN Niezłomni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek może skomentujmy wybory na marszałka seniora Sejmu. Antoni Macierewicz będzie tą funkcję pełnił w tej kadencji.
Bo to jest niewątpliwie dużo lepszy pomysł niż pani Śledzińska-Katarasińska, z którą miałem okazję 3 kadencje wojować w Komisji Sejmowej Kultury i Środków Przekazu. Taki bolszewik, działaczka przecież partyjna w organie Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a przede wszystkim sławna z nagonki antysemickiej z 1968 roku. No postać ponura, jedna z najbardziej chyba ponurych w Sejmie. I pomysł pierwotny był fatalny, także myślę, że no każdy
nawet nie
pomysł...
nie wiem, czy był pomysł, po prostu pani poseł jest najstarsza wiekiem wśród wszystkich wybranych posłów.
No tak, to był zły pomysł, dlatego że w Senacie z automatu najstarszy, tak natomiast jest. W Sejmie jest wybór z najstarszych. I to mógł być Jarosław Kaczyński, mógł być no, naprawdę z 20 osób przyzwoitych.
Janusz Korwin-Mikke, też no, znany panu
myślę,
z dawnych
myślę,
lat.
Że byłoby dużo lepiej. Byłoby może troszkę bardziej śmiesznie, ale nie byłoby takiej kompromitacji w sensie wizerunkowej, że ambasada Izraela by pisała do nas noty, że se,
no, chociaż... no gdzie przecież to taka wybitna polityka obozu liberalnego, postępowego, nowoczesnego i w ogóle wszystko, co najlepsze, tylko pani poseł można przecież powiedzieć, prawda?
No tak, no Platforma w ogóle zrobiła się taką trampoliną dla ludzi SLD, bo przecież mnóstwo ludzi w tej chwili z SLD przeszło na listy Platformy i no też do Europarlamentu cała wierchuszka komunistyczna nam się dostała, więc można w dużej mierze powiedzieć, że następuje rekomunizacja nie tylko ulic, ale też Platformy, a kto wie, czy w ogóle scena polityczna za kilka lat nie będzie tak wyglądała, że tym głównym obozem opozycyjnym będzie SLD, a liberałowie będą przystawką, tak jak było na początku lat 90.
Właśnie trochę to wszystko wraca do tego momentu, kiedy pan odgrywał istotną rolę dominującą, jedną z dominujących ról na polskiej scenie politycznej, chociażby jako lider AWS-u. Wtedy była ta opcja solidarnościowa i bardzo silna opcja postkomunistyczna. Liberałowie gdzieś tam się krzątali między samodzielnym bytem a Unią Wolności.
Znaczy główną rolę taką istotną odgrywaliśmy jako Konfederacja Polski Niepodległej w czasach Okrągłego Stołu. To znaczy myśmy byli tą częścią opozycji, która mówiła, że trzeba zrobić dekomunizację i zbudować niepodległą Rzeczpospolitą, a nie reformować PRL. I wtedy byliśmy moim zdaniem główną w ogóle siłą opozycyjną, w sensie ilości działaczy. Myśmy zrobili strajki w 1988 roku, trzeba przypomnieć, przecież to nie Solidarność się zrobiła, Solidarność była rozbita przecież. Także wtedy był wybór w Polsce zasadniczy i niestety te elity, które były bardzo nastawione na klęskę, miały poczucie jak Kuroń, Michnik, oni mówili, że jest po bitwie, że nie ma już szansy na odbudowę Solidarności, że trzeba się dogadać z komunistami, bo nie ma już energii społecznej. Że wtedy wygrał tamten nurt. A to, o czym pan mówi, czyli te parę lat później, 7 lat później, to jest już echo. To znaczy nie udał się plan Balcerowicza. Klęskę poniosła koncepcja grubej kreski Okrągłego Stołu rządu mazowieckiego, wszystkich tych rządów Wałęsy. To była wielka klęska rządy Wałęsy. I wtedy była jeszcze druga próba jakby naprawienia Okrągłego Stołu, to była AWS. Czyli cofnijmy się i nie róbmy błędu z planem Balcerowicza i z Unią Wolności i zróbmy dekomunizację, opcję zerową, wtedy się mówiło.
Ale wtedy nagle tak wyszło, że koalicja, nie było możliwości zrobienia koalicji z PSL-em i kimś jeszcze,
może z Ruchem Odbudowy Polskim była, tak, była, tylko że Marian Krzaklewski za obietnicę kandydata na prezydenta z Unii Wolności zdecydował się jednak na to, co mówił w wyborach, że nigdy nie zrobi.
Czyli nawet na koalicję z Unią Wolności.
I niestety znowu na dyktat Balcerowicza. Ja raz byłem na prezydium rządu, muszę powiedzieć, Buzka, i to było dla mnie wstrząsające w ogóle wspomnienie. Było takie spotkanie, jedno z pierwszych zresztą rządu Buzka, jeszcze na Miodowej, i tam wtedy premier zaczął Buzek z posiedzenia rządu w ten sposób. Nie mam doświadczenia, a tu wśród nas jest profesor Leszek Balcerowicz, który się doskonale zna na prowadzeniu rządu. Chciałbym mu przekazać kierowanie posiedzeniem rządu. A pan Balcerowicz zaczął to posiedzenie rządu od stwierdzenia, na tej sali jest pan Słomka z KPN-u i to bardzo mi nie odpowiada.
I na tym się zakończyła pana obecność na prezydium
rządu. Akurat wtedy akurat Marian Krzaklewski się zachował przyzwoicie i powiedział, że tu AWS jest główną siłą, nie będzie nam tutaj koalicjant decydował. Ale to się po paru miesiącach zmieniło i dyktat z powrotem był grubej kreski Okrągłego Stołu. Także to były dwa momenty, kiedy odgrywaliśmy wielką rolę, ponieważ społeczeństwo chciało wybrać, widać było taką potrzebę, żeby nie kontynuować Okrągłego Stołu. I to samo było zresztą 4 lata temu, moim zdaniem. Też społeczeństwo
właśnie
się tak wypowiedziało.
Wróćmy do teraźniejszości. Mamy kolejną, drugą kadencję, kiedy samodzielną większość w Izbie Niższej w Sejmie ma Prawo i Sprawiedliwość, partia, która utożsamia się nie od dziś z polską prawicą, utożsamia się z tą opcją, która widzi w okrągłym stole grzech założycielski państwa.
Nie zgodzę się z pana tezą. Moim zdaniem to jest formacja okrągłego stołu par excellence, to znaczy w ogóle, która nie uczestniczyła w walce o niepodległość i powstała w wyniku decyzji Wałęsy i Kiszczaka. I cała ta formacja w sensie dowództwa, jego przywództwa i koncepcji politycznej, którą realizuje od tych 20 paru lat, to jest w sensie ścisłym okrągły stół. Oczywiście deklaratywnie...
Ale kiedy się popatrzy na spór między PiS-em a Platformą i SLD, to wydaje mi się, że pana słowa nie mają przełożenia na rzeczywistość.
Tak, bo pan jak dziennikarz i wielu ludzi, wyborców patrzy na słowa, to jest straszny błąd. W ogóle nie należy patrzeć na słowa, należy patrzeć na czyny. A czyny stoją w jaskrawej sprzeczności z zgłoszonymi hasłami. Bardzo wielu, szczególnie dziennikarzy i polityków, zamiast zastąpić to, co powinni zrobić, to bardzo dużo o czymś mówią. I im się wydaje, że jak o czymś 100 razy powiedzą, to to zastąpi czyn. Otóż w deklaracjach widać, że społeczeństwo polskie w sensie preferencji politycznych i świadomości społecznej odrzuca komunizm. To widać bardzo wyraźnie, na przykład stan wojenny, który miał jeszcze duże poparcie, powiedzmy sobie 20 parę lat temu, w tej chwili ma już bardzo mało zwolenników. I ta świadomość jest taka, że ludzie chcą lustracji, dekomunizacji. W związku z tym żadna poważna partia, nawet przecież przypomnijmy Platforma Obywatelska, która dzisiaj wyniosła SLD do Europarlamentu, jeszcze niedawno była za IPN-em, za dekomunizacją, za lustracją. W sensie deklaratywny. Nawet Jerzy Buzek, tajny współpracownik, deklaratywnie był. Jak przyszło do głosowania w Sejmie, to uciekł z głosowania.
No ale teraz mamy ustawę dekomunizacyjną. To, że sądy, to, że samorządy trochę robią inaczej, to jest inna sprawa, ale ustawa jest. Kilka set ulic i miejsc i placów w Polsce zostało zdekomunizowanych właśnie w wyniku ustawy, którą przyjęło Prawo i Sprawiedliwość w zeszłej kadencji. To jest fakt.
Nie, to nieprawda, co pan mówi. Niestety, strasznie mi przykro to powiedzieć, nie ma żadnej ustawy dekomunizacyjnej przez 4 lata, nawet nie ma lustracyjnej. Wprowadzono takie ułamkowe, pseudolustracyjne i pseudodekomunizacyjne ustawy, na przykład dekomunizacja miała być Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Parunastu generałów, największych siepaczy stanu wojennego od Jaruzelskiego.
No to przypominam... Ja mówię o nazwach
tak,
ulic.
Tak, zaraz dojdziemy do ulic. Zaczynamy od rzeczy jedynej, która była naprawdę duża, w sensie moralnym i politycznym, to była sprawa rozliczenia Jaruzelskiego, Kiszczaka i tej szajki. Czyli to się nazywało WRON. I jak wiemy, to zostało zablokowane przez prezydenta dobrej zmiany. Więc pytanie, dla kogo dobrej? Czyli bo jedyna grupa, która na tym skorzystała, to są zbrodniarze komunistyczni. Więc to się w ogóle nie udało, co było najcenniejsze.
Dezubekizacja, obniżenie świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy UB.
Tak, to zdaje się też nie udało, bo sądy masowo przywracają im świadczenia.
Masowo to są 3 przypadki, panie przewodniczący, więc czy 3 to już jest masowe?
Tak,
to
jest linia orzecznica, złożonych jest kilka tysięcy wniosków i jak ja znam sędziów, a znam ich jak mało kto w Polsce, to jest niezdekomunizowana szajka pokomunistyczna. Jak ja ich znam prywatnie i z orzeczeń, to oni będą masowo, to skoro ich prezesem jest przywrócony do pracy pan Iwulski, zbrodniarz stanu wojennego, jeden z największych, no to przecież tacy sami mali Iwulscy, mali Jaruzelscy siedzą w tych sądach okręgowych, bo one podejmują decyzje. To są w ogóle kadrowo najgorsze sądy, jakie mam w tej chwili, to jest poziom okręgowy. I teraz co się udało? Udało się oczywiście zrobić, zresztą emerytami to się na koniec trzeba było zająć, to się trzeba przede wszystkim żyjącymi SBK-ami, którzy kierują w tej chwili policją, są w prokuraturze, są sędziami, są na kluczowych stanowiskach w samorządzie. Przecież pan Trzaskowski ma tutaj zidentyfikowanych 6, wśród nich jest jeden mój osobisty zresztą oprawca. Prawie w każdym samorządzie w Polsce pracują byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Trzeba po prostu do każdej ustawy to pisać zdanie. Urzędnik publiczny, który kiedykolwiek występował przeciwko wolnościowym aspiracjom narodu polskiego, nie może pełnić funkcji publicznych. To jest dekomunizacja, a nie wprowadzenie zapisu o zmianie nazw ulic i oddanie decyzji w tej sprawie w ręce komunistów, czyli sądów. To nie jest dekomunizacja, to jest parodia, to jest udawanie, że się coś zrobiło. Było wiadomo, że sądy administracyjne będą masowo, tak jak w Katowicach, mieliśmy faszysty plac Szewczyka przedwojennego, potem stalinowca, Potem wojewoda zrobił decyzję zastępczą słuszną i zrobił tam plac prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich. I co zrobił prezydent Katowic? Notabene z rekomendacji PiSu i SLD. Taki mamy miasto. Ja byłem jego kontrkandydatem. I on oczywiście wolał faszystę i stalinowca, i piewce stanu wojennego, i masakrę na kopalni Wujek, niż prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Czyli ma i sąd wojewódzki w Gliwicach. Ja byłem na tym posiedzeniu z grupą ludzi, gdzieśmy protestowali. Proszę sobie wyobrazić, że sędzią tego sądu jest pani, pracownik Urzędu Miasta w Katowicach, która w stanie wojennym zmieniała tą nazwę na tego faszystę. Ona jest sędzią dzisiaj. Kiedyś była pracownikiem Urzędu Miasta. Nie wyłączyła się z tej sprawy i przegłosowały dwie sędziny komunistki, porządną sędzię, byłą panią Kurc, już byłą adwokat, która broniła ludzi w procesach politycznych. Przegłosowały ją 2-1, że lepszy jest plac faszysty i komunisty, więc to nie jest żadna dekomunizacja, mamy rekomunizację. Dzisiaj mamy spór o Nila Fildorfa.
Tak, tylko są decyzje, czy przypisuje pan winę rządowi za to, że sądy działają jak działają, przecież mamy trójpodział władzy, który i tak zdaniem Brukseli, opozycji, mieszkańców, większości mieszkańców Warszawy jest naruszany.
No, ale proszę pana, świadomie, jak się pisze ustawę, to się komuś daje decyzję. Trzeba było ją dać Instytutowi Pamięci Narodowej. Od początku mówiliśmy, po to powstał IPN, żeby we wszystkich sprawach historycznych decyzję nie dać bolszewikom, którzy nie są ani zlustrowani, ani zdekomunizowani, czyli sędziom. No to tak jakby pan grupie z cechowi złodziei dał decyzję, czy mamy kraść, czy nie kraść. No przecież to jest świadoma decyzja chyba. Jeżeli pan podejmuje
decyzję... Tylko pytanie, czy mogła być inna?
No oczywiście,
w polskim systemie prawnym jest możliwe, żeby to IPN rozstrzygał spory między rządem a samorządem.
No jasne, można było nawet powołać komisję jakąś z rządu i samorządu. No dowolną konstrukcję prawną wymyśleć. Na ten temat się toczyły 4 nowelizacje w Sejmie przez 4 lata. Myśmy o tym rozmawiali. Tam zresztą był bardzo dobry profesor Kurzępa, który chyba jedyny w tym PiSie i senator Cichoń. No to Kurzępę prawie wycięli z listy, a senatora Cichonia w ogóle nie wystawili. 4 świetnych senatorów, wspaniałych ludzi typu Andrzejewski nie wystawił PiS do Senatu. Efekt jest taki, że decyzją, zresztą zdaje się, wszystko na to wskazuje, że pana wicemarszałka z PiSu z Krakowa, Terleckiego, tych 4 nie ma senatorów, bo dali ludzi jakiś kiedyś działaczy PO. Zamiast wspaniałych ludzi, ideowych, z dorobkiem, bo pan Cichoń wygrał najwięcej spraw w Trybunale w Strasburgu ze wszystkich adwokatów w Polsce. Jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Radzie Adwokatów. Jest w ogóle wybitnym prawnikiem, ogromnym dorobku. Tego człowieka nie wystawiono, w ogóle mu nie dano szansy, bo nie zrobiono prawyborów w PiSie, ani na posłów, ani na senatorów. I teraz płaczą, że w Katowicach, gdzie wygrał kandydat, premier, bardzo dobrą miał kampanię na posła, 130 tysięcy głosów, ale do Senatu 2 mandaty przegrane, prawie zawsze pewne. I to nawet wygrała pani z SLD, no bo jak PiS wsparł kandydata SLD na prezydenta Katowic, to pan jak się odwdzięczył, pan prezydent? Nie dość, że plac zrobił komunisty i faszysty, to jeszcze poparł panią z SLD na senatora. I sami, jeżeli wie pan, się samemu podejmuje decyzję, że się oddaje decyzję w sprawie rekomunizacji, albo w ręce samorządu, albo w ręce sądu, no to przecież skutek był wiadomy. Przecież pan chyba i każdy średnio inteligentny wie, że jak pan przeciwnikowi politycznemu odda decyzję, to on to będzie wykorzystywał, żeby na panu się odgrywać. Przecież ta decyzja PO ma charakter czysto złośliwy polityczny. Przecież nikt o zdrowych zmysłach...
Nie wiem, czy złośliwy, raczej kalkulacja, że się rywalizuje z lewicą, więc skoro tak, to trzeba promować komunistów.
Tak, no właśnie, no ale to wie pan, no skutek dla młodego pokolenia.
To raczej zimna kalkulacja niż złośliwość.
No może i jeszcze gorzej, że i zimna kalkulacja. No to i skutek jaki jest, że mamy rekomunizację, mamy w telewizji publicznej lansowane przez 4 lata SLD, zamiast nas lansować, patriotów, weteranów, jakichś ludzi z emigracji. No przecież ile jest wspaniałych postaci, których można lansować. Można dać częstotliwości mediom niezależnym, naprawdę wesprzeć was, Telewizję Republika. Naprawdę jest kogo, jakichś dziennikarzy wspierać w Polsce. To się daje panią Ogórek, gdzie jakichś profesorów z Uniwersytetu, z Komitetu Centralnego PZPR, pana Kika, wykładowcę. Jak się takich ludzi lansowało 4 lata, no to nie dziwota, że oni w sondażach z 3%, jakie mieli 2 lata temu, dzisiaj skoczyli na 40 posłów na 10%.
To jeszcze jedna informacja z ostatnich dni, z wczoraj dokładnie. 3 nowych kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, panie profesor, Elżbieta Chojna-Duch, pani Krystyna Pawłowicz, profesor, była poseł Prawa i Sprawiedliwości i pan Stanisław Piotrowicz.
No tak, zamiast wystawić pana Andrzejewskiego, czy pana Cichonia, czy kogokolwiek. Ja dzisiaj byłem na procesie generałów SB, Ciastonia i ludzi, Sasina, którzy odpowiadają za to, że ludzi zabijano w obozach przymusowych, internowanych, wojskowych. Od 1982 roku, jak się skończył stan wojenny, już nie można było internować ludzi, to wymyślili przymusowe obozy wojskowe i powoływali niby ludzi do wojska, trzymali ich w namiotach w zimie. Ludzie umierali z zimna, chorowali i tak dalej. 1500 osób internowali w wojskowych obozach nielegalnie. I dzisiaj był proces, on się dzisiaj skończył. Po tylu latach, po ćwierć wieku się skończył proces, za 2 tygodnie będzie wyrok. Ciekaw jestem jaki, ale myślę, że mam nadzieję, że ich skażą. Bo dowody są ewidentne. I proszę wyobrazić, że wszyscy dzisiaj zebrani, ludzie byli rozgoryczeni. Dlaczego nie Andrzejewski, który nas bronił jako adwokat, a jest prokurator stanu wojennego. Rozumie pan, to są sygnały niedobre, które zamiast mobilizować naszych wyborców i dawać ludziom poczucie wspólnoty, że my tu szukamy dobrych rozwiązań, że jest szeroki obóz patriotyczny, że jest jakaś rywalizacja na ideę, że są prawybory, szukamy jak najlepszych kandydatów na stanowiskach ministrów, kandydatów na senatorów, na posłów, na radnych. No przecież jaki to problem? I naprawdę jest z kogo wybierać. Prawie w każdym regionie naprawdę są fajni kandydaci. I powiedzieć, jesteśmy po Smoleńsku, mamy wyzwanie Niemiec, Rosji, musimy współpracować w szerokim obozie, tak, nie wiem, na przykład Partia Republikańska w Ameryce, czy w...
A pana zdaniem PiS się zamyka?
A PiS się właśnie zamknął. Nie wiem, co się stało. Pierwsze 2 lata były dosyć dobre, można powiedzieć. Jeszcze początek kadencji premiera Morawieckiego był dobry. Od momentu, jak rozbili miasteczko przy pomocy ZOMO, jak się zdecydowali na to, żeby się cofnąć i w nocy dali ustawę o powrocie sędziów zbrodniarzy komunistycznych do sądów, od tego momentu sami mówią, że zawali jakieś tajne porozumienie z komisarzem Unii Europejskiej w sprawie wycofania się z reform, ale sądy są najważniejsze. Kapitulacja w sądach powoduje, że nic innego się nie uda, ponieważ każdy spór w każdej dziedzinie, czy z samorządem, czy z ekonomią, z firmą, czy z czymkolwiek, wróci w efekcie na koniec do sądu, no bo on rozstrzyga spór między przedsiębiorstwem, obywatelem, a państwem. A jak się nie uzdrowi sądów i zostawi się w ręku tej szajki komunistycznej, no to jaki będzie?
A z drugiej strony twarzą reformy, tej najostrzejszej wersji reformy z wymiaru sprawiedliwości w parlamencie był właśnie pan poseł Piotrowicz.
No właśnie, a powinna być pani Wasserman, pan Andrzejewski, pan Cichoń, senator. No przecież Cichoń i obronił nasz rząd, bo przecież był wniosek wśród adwokatów europejskich, żeby nas potępić. On wystąpił, wytłumaczył europejskim adwokatom, jak to wygląda i było super. I nas poparli, więc przecież on wygrał sprawę w Strasburgu. Zresztą na moim przykładzie chodziło o proces Jaruzelskiego, gdzie zamiast wsadzić Jaruzelskiego jakiś czaka, to mnie sędziowie wsadzili do więzienia. Przecież to niedawno, przecież to było 5 lat temu. I on wygrał sprawę w Strasburgu, gdzie jest ważny trybunał niezależny, nie ten luksemburski, który tam nas dzisiaj szczypie, a to jest pod dyktando Niemiec zbudowany. My mamy autentyczny międzynarodowy trybunał, który się nazywa europejski, ale większość krajów świata traktuje jego jurysdykcję jako wiążącą, który wydał orzeczenie, że sądy w Polsce łamią wszystkie podstawowe standardy uczciwych procesów. I efekt jest taki, że ten człowiek, który wygrał tak wielki dar dla reform, jest odsunięty i w ogóle nie pozwolono mu kandydować, a pan Piotrowicz jest lansowany wpierw na posła, gdzie siłą się go tam wciska, jakimś cudem nie przeszedł i teraz się go jeszcze eksponuje. Niepotrzebnie zbęczy pana Kryżego u pana Ziobry. Trzeba szukać adwokatów.
Kryże to już poprzednia za przeszła kadencja.
No ale teraz zaproponowany do Sądu Najwyższego. Cały czas mówi Ziobro, że to jest jego najbliższy doradca prawny. No więc jeżeli się na takich ludziach opieramy, zamiast szukać ludzi wiarygodnych i mówić, zróbmy konkurs, po co pan Piebiak z Justiti? Czy nie ma naprawdę wspaniałych sędziów? Ja
właśnie
znam takich.
Może nie mam, że to jest tak hermetyczne środowisko,
ale
że tam nie ma innych.
Nieprawda. Sędzia Lewiński, myśmy go zaproponowali Sejmowi, bo można było na 1000 podpisów obywateli, nie tylko na 25 sędziów, ale były też 2 kandydatury zgłoszone przez obywateli. Kluby Gazety Polskiej zgłosiły właśnie panią Kurcjusz. To jest córka wspaniałego adwokata z lat stalinowskich, żołnierza WiN-u, który sam był naszym obrońcą w procesach politycznych w Katowicach i jego córka również. Ona teraz jest sędzią. I ona dostała z klubów Gazety Polskiej 1000 podpisów i była zgłoszona. I również sędzia nasz Lewiński. Sędzia Lewiński to jest taki facet z Wrocławia, który jako sędzia wojskowy się przeciwstawił, ujawnił całą szajkę zbrodniarzy komunistycznych w sądach wojskowych. To jest coś taki jak Kukliński w armii, to w sądach jest Lewiński. I myśmy go zgłosili PiS-owi i Sejmowi, żeby go skierować do Krajowej Rady Sądownictwa. No to przegłosowali, że nie, że wolą swoich. No, jeżeli się nie korzysta z cudzej wiedzy, bo przecież nikt się do mnie przez 4 lata nie zwrócił z Ministerstwa Sprawiedliwości, a naprawdę są tam ludzie, ludzie nie głupi, na przykład pan Wójcik, wiceminister, który widać, że orze tam nosem, to nikt nie przyszedł, nie powiedział, słuchajcie, wy macie wiedzę, jako byli represjonowani, których skazywano, prawda? Mamy koło 1000 ludzi skazanych przez sędziów, którzy orzekają. Więc ktoś by mógł powiedzieć, to dajcie nam te nazwiska, opowiedzcie, kto jest fajny. Przecież ja mogę o sędziach katowickich dosłownie imiennie powiedzieć, jaki jest. Kto jest oportunistą, kto nas skazywał, kto się zachował przyzwoicie, bo byli też sędziowie, jak sędzia Żak, na przykład Mariusz Wspaniały, który zachował się bardzo dobrze. No przecież wszędzie są, czy w Opolu znamy przypadki, czy no w każdym miejscu znajdziemy sędziów przyzwoitych i oportunistów. Trzeba pytać innych. Słuchaj, co wiesz? Powiedz, pomóż, zróbmy prawe wybory. Czemu pan prezydent nie powie? Szukamy wśród sędziów postaci pięknych. Zapraszam sędziów do dyskusji. Otworzyć się na rozmowę, a nie mówić, my ustanowimy prezesa i będziemy decydować na zasadzie losowania. Z losowania wśród 10 oportunistów i 6 łajdaków nic dobrego nie wyjdzie. Z mieszania herbaty nie stanie się ona słodsza. Trzeba szukać prawyborów, jawności, zasad transparentności, prawyborów, szukania dobrych idei. To, co robi w tej chwili bardzo dobrze u was jest na antenie. Uważam, że trzeba geopolityczne sprawy pokazywać, takie myślenie polityczne ludzi. To, co w tej chwili jest silną polską stroną o Międzymorzu, tym pomoście bałtycko-czarnomorskim, pokazywać ludzi, że jest ekspansja Chin, jaka jest rola Ameryki, co robi ci Rosja, co robią Niemcy, żebyśmy wiedzieli, jaka jest nasza misja w świecie jako społeczeństwo, co, jakie mamy wyzwania.
No i tu musimy postawić kropkę, to może jeszcze na koniec kwestia rekomendacji, bo będziemy mieli pewnie pełną 4-letnią kadencję tego rządu, którego ministrem sprawiedliwości będzie Zbigniew Ziobro. Co powinien robić dalej?
Zbigniew Ziobro jest w bardzo trudnej sytuacji, bo jest jednym z najsłabszych ministrów w tym rządzie. 10 lat temu wywrócił przez rząd w powietrze. Teraz poniósł klęskę tragiczną, właściwie największą klęskę z wszystkich ministrów. I teraz co on powinien, co ja bym zrobił, gdybym był jego doradcą, to bym powiedział tak. Ławy przysięgłych, przestać się bawić personalne rozgrywki, nie sięgać po kadry komunistyczne, sięgać po młodych ludzi, sędziów. To, co robił Piłsudski, też nie miał kadr. Po prostu sięgnął po studentów. Trzeba po prostu wprowadzić zasadę, to co w Ameryce, co Polska miała. Druga Rzeczpospolita od 28 roku też wprowadziła ławy przysięgłych. One były w zaborze austriackim sprawdzone. Szkoła lwowska. Co to znaczy ława przysięgłych? To znaczy sytuacja taka, w której to nie sędzia podejmuje decyzję. Sędzia tylko technicznie prowadzi względów proceduralnych, żeby to było legalne postępowanie. Natomiast obywatele losowo wybrani decydują o rozstrzygnięciu, bo oni wiedzą, co to jest interes społeczny. Jak wygląda ocena tego człowieka z mojej gminy, bo to są mieszkańcy danej miejscowości. Oni często znają w ogóle podsądnego, ale w ogóle rozumieją. Na przykład banki w Ameryce nie wytaczają ludziom spraw, bo banki w ogóle przed ławami się wszystko przegrywają. A u nas mają decyzję z góry, musisz podpisać kwit i bank wygrywa z tobą bez sądu. Czyli ławy przysięgłych. Druga rzecz, którą bym mu podsunął, jawność. Bo na razie co robi PiS, tak jak PO i kasta sędziowska? Tajność. Mamy teraz tajne posiedzenia w sądach. Tak w latach stalinowskich. Nikt o tym nie wie, tylko adwokaci alarmują. To jest szok. Nie iść w stronę zamkniętej kasty prokuratorów, adwokatów i sędziów, tylko iść w stronę jawności, kamery wszędzie. Tak jak jest w wielu krajach, na przykład na samorządzie już się to zaczyna sprawdzać. Czyli żeby obywatel się nie bał, że mu sfałszują protokół i dowody, bo to dzisiaj jest nagminne. Według mojej oceny 60% protokołów nie odzwierciedla rzetelnie przebiegu posiedzenia. A jak są sprawy ważne, to w ogóle 110%. Chyba, że ktoś jest mądry i przyniesie kamerę, ale mało jest takich odważnych, co ktoś przyjdzie i powie, mam znajomego dziennikarza, mam kamerę i chcę sobie nagrać. Więc dzisiaj bitwa jest o jawność, ławy przysięgłych i nowe kadry. Ja bym postawił na takie trzy kierunki. Nie na żadnych piebiaków, kryże, na jakichś ludzi skompromitowanych. Szukać takich jak Wójcik właśnie. To jest dobry człowiek. Młody, przebojowy, walczy o te dzieci, widać, że ma jakąś misję, szukać ludzi z misją, może się niektórzy tam nie sprawdzą, to trudno. To, co w gospodarce robi premier Morawiecki, młodych ludzi, nowych, dynamicznych, wyciągać jakiś, nie żaden plan Balcerowicza, szukać naszej polskiej drogi. Także myślę, że szansa jest, ale będzie bardzo trudno ze względu w tej chwili na to, że nie ma rywalizacji dobrej idei. PiS się zamyka w swoim takim małym środowisku, a nie chce sięgnąć po zasoby ogromne, które są na emigracji w polskim życiu patriotycznym.
Powiedział Adam Słomka, przewodniczący KPN. Niezłomnie dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.